To miejsce życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów, pająków, ślimaków i wielu innych. To także ogromny rezerwuar wody i przepiękne krajobrazy. Największa ostoja dzikiej przyrody, Bagna Biebrzańskie. To miejsce, którego może nam pozazdrościć cała Europa. 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, a nasze są zagrożone suszą w tej chwili. Po co nam bagna i czy im coś zagraża? O tym w Ekosferze do 15. Anyta Gała-Burda. Zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dzisiaj dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
49 lat temu w Ramsarze w Iranie podpisano pierwszą w historii międzynarodową konwencję przyrodniczą poświęconą ochronie mokradeł. 2 lutego w rocznicę podpisania konwencji ramsarskiej w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. To była dobra konwencja, najstarsza chyba ze wszystkich światowych konwencji?
Jedna chyba z najlepszych. Trochę nas dzisiaj dziwi umiejscowienie tej konwencji, bo to Iran, Ramsar, prawda?
No
tam, gdzie wody brakuje dzisiaj. No i u nas się okazało, że też brakuje, dlatego w tym dniu, ale nie tylko w tym dniu, przez cały rok musimy patrzeć na tę wodę, dbać o tę wodę, no i poświęcać jej dużo uwagi, żeby nigdy jej nam nie zabrakło.
170 państw, które łącznie wyznaczyły ponad 2300 obszarów pokrywających blisko 250 milionów hektarów, podpisało tą konwencję. W Polsce jest dużo takich obszarów objętych tą konwencją Ramsar?
Tak, ja w tej chwili ilościowo to nie powiem, ale chyba kilkanaście już takich obszarów jest. Między innymi tutaj w województwie naszym mamy oczywiście Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, ale i Wigierski Park Narodowy. Najstarsze obszary to jezioro Łuknajno, to jezioro, które jakby pierwsze na tą listę się pojawiło, no ale kilkanaście takich obszarów, nawet górskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym też są objęte taką konwencją, także dużo jest tych obszarów, tylko nie wiadomo, czy ta woda na nich się utrzyma. To jest taki znak zapytania.
No właśnie, my będziemy dzisiaj rozmawiać, bo problem jest na Biebrzy też, ale to, że tyle państw podpisało, to znaczy, że trzeba te obszary chronić, że one są w jakiś sposób zagrożone.
Źródłem życia są, można powiedzieć, tej dzikiej przyrody, bo to właśnie świadczy o tym, że jeżeli zostawimy takie obszary, no to będziemy się cieszyli i nam będzie dobrze. Nie tylko te dzikie zwierzęta, ptaki przelotne, prawda, które za chwilę będą do nas leciały, przemieszczały się, odpoczywały u nas, polecą gdzie indziej, gdzie są inne obszary, gdzie jest bezpiecznie, gdzie mają więcej pożywienia. Natomiast te obszary stanowią pewien system takich.
Bo my mówimy moczary, bagna, mokradła, takie no, nazwy, które nam się bajkowo kojarzą.
Tak, torfowiska. Jakieś, tak,
właśnie.
Tak. Bagna, czasem tak. Bagna to brzydkie.
Co
takie
to są właśnie te obszary? Co to są te mokradła?
Mokradła to no, w takim pospolitym znaczeniu to tam, gdzie jest woda, prawda? No, wszystko to musi być mokre, tak? Mokradła to słowo w polskim języku, to ja się nie chwalę, ale chyba w Tykocinie pierwsi zaczęliśmy kiedyś obchodzić Dzień Mokradeł właśnie z pędziwiatrem. Było w Tykocinie takie dom kultury bardzo piękny i myśmy tam zaczynali na początku lat 90. właśnie organizować takie dni terenów wodnobłotnych, tak wszyscy mówili, czy dni bagien, ale bagna to tak brzydko, bo to wciąga, bo to
no, no bagno, źle się kojarzy. No to, różnych opowieści.
No to wetland, to nazwaliśmy to mokradła, no i tak to do dzisiaj jest, także dzisiaj wszyscy świętują w różnym czasie, można powiedzieć, ale w zbliżonym okresie, bo u nas akurat są ferie i my jako park kiedyś w szkołach naszych biebrzańskich organizowaliśmy takie spotkania, co roku w innej szkole, gdzie młodzież i dzieci mogły przygotować program z tym związany, a dzisiaj jedziemy na Uniwersytet Warszawski, prawda, żeby tam przekonywać, czy pokazywać studentom, co my robimy, jak chronimy te mokradła, a parę dni później, zaraz w następnym tygodniu nasi pracownicy jadą też na UMCS do Lublina i też, żeby mówić o potrzebie ochrony tych terenów, mimo że na Lubelszczyźnie też mają jakiś Poleski Park Narodowy, który też jest objęty tą konwencją, ale my jako największy taki obszar szczycimy się tym, no i chcemy przekonywać do potrzeby ochrony takich terenów.
No właśnie, czyli bagna to są obszary, które są podmokłe. Jeziora nie możemy nazywać bagnami, prawda?
No to raczej obszary wodne, wszystko, takie otwarte, ale...
Co gdzieś ten poziom wody jest
tak,
ponad...
Tak, tak, to też trzeba to nazwać też takimi mokradłami, choć w tym całym centrum może być to jezioro, ale to muszę powiedzieć, że często mówimy o rzekach, ale trudno rzekę bez doliny zrozumieć. My to pomijamy, czasami zapominamy, a tam dolina nie ma. No i w Białymstoku
tak,
wtedy...
Tak, rzeka jest
najważniejsza. Tak, rzeka Białka, ale jak deszcz spadnie, to potem no ona musi płynąć w rzece. No jak w rzece? Musi w dolinie płynąć. To przecież ta dolina stanowi o bogactwie tego krajobrazu i tej rzeki, prawda? Tak jak Biebrza, prawda? No ileż tej tam Biebrzy jest, można powiedzieć. W górnym basenie to mówią, że tam nawet jej nie widać. Ale Mokradła, ale ta dolina, prawda? Ale to wszystko, tak samo jezioro i ta strefa brzeżna każdego takiego jeziora jest właśnie tym klub. No to takie jak Oton się pojawia też, prawda? To takie pojęcie może trudne, ale to taka granica pomiędzy różnymi ekosystemami, takim wodnym, leśnym czasami, czy mokrym, a suchym, tak jak rzeka i sam brzeg rzeki jakiś wspaniały jest, prawda, na to otoczenie, prawda, no i tak jak na Biebrzy, no to prawie w niektórych miejscach 15 kilometrów szerokości tych bagien, więc to jest życie właśnie, tak. To jest to Mokradło.
Bo tam się oczywiście toczy życie, a my za chwilę powiemy sobie o tym, co się stało z bagnami i dlaczego te bagna trzeba tak chronić. Gościem Ekosferze jest dzisiaj dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. Rozmawiamy dzisiaj przy okazji obchodzonego 2 lutego Dnia Mokradeł. Rozmawiamy właśnie o mokradłach. My mamy największe europejskie?
Nie, polskie można powiedzieć.
Największe
tylko,
polskie
tak,
bagna, tylko, czyli Biebrzański,
tak, Biebrzański jest,
Park
tak.
Narodowy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do parku, to powiedzmy o tym, co się stało z bagnami. Dlaczego w pewnym momencie trzeba było je chronić?
Trzeba je chronić, ponieważ patrzyliśmy na te bagna w różny sposób, jakie takie tereny nieprzyjazne, prawda, nieużytkowane często i tak dalej, i tak dalej. I tu już na Biebrzy w XIX wieku wkroczono, stąd mamy kanały woźnawiejski, mamy kanał Rudzki. No augustowski służył czemu innemu, ale też jest kanałem, prawda, który teraz skraca. No jak się zbuduje kanał, to się prostuje, a jak się prostuje, no to się skraca bieg rzeki, a jak się skraca, no to spadek, no i ta woda szybko ucieka. Jak ucieka, no to tej wody nie ma, czyli mokradło wysycha. Poza tym później zaczęliśmy malierować, żeby korzystać z tych bagien do
zasiedlać
celów,
te tereny
tak,
także
do celów rolniczych, bo to głównie, prawda? A jak do rolniczych, no to już nam ciężka praca dzisiaj nie pasuje, prawda? Musimy na ciągnik wsiąść, musimy mieć kosiarkę, bo któż tam ręcznie by to wszystko mógł wykonywać, więc zaczęliśmy osuszać, a potem się okazało, że brakuje nam czegoś w tym ekosystemie, prawda? Zaczyna ginąć przyroda, sami jesteśmy niezadowoleni, nie mamy krajobrazu pięknego, nie mamy gdzie wypoczywać, no a ginie dzika przyroda związana z Doliną Rzeczną. Mniej ptaków jest, prawda, nie ma zwierząt, charakterystycznych siedlisk i tak dalej, więc...
Zniszczyliśmy trochę te
Zniszczyliśmy, bagnia. Tak. I dzisiaj, a skoro zniszczyliśmy, wsadziliśmy tam ręce, to trzeba znowu teraz wsadzić ręce, żeby...
Przynajmniej trochę naprawić. Czyli zalety tych mokradeł są ogromne. To jest ogromny rezerwuar wody, prawda, przede wszystkim, który no, jest nam potrzebny w czasie suszy, to po pierwsze. Też przeciwpożarowy, to jest jedna zaleta bagien czy mokradeł. Co jeszcze?
No ptaki te. Teraz modna jest taka nauka wartościach ekosystemów, prawda, że mówimy, że trudno wycenić tą wartość, można powiedzieć, ale już się to robi, prawda, z różnych względów i te wartości nawet nie tylko takie materialne, no bo dla mokradła, no jakby najbardziej takim miarodajnym czynnikiem jest woda, czysta woda, prawda, którą my posiadamy, ale teraz są różnego rodzaju gatunki, ptaki, siedliska, prawda, które może my dzisiaj nie wiemy, ale dawniej też pamiętamy, no, nad Biebrzo, tam w okolicach Dąbrowy Białostockiej, jako mały chłopak, jak tam jeździłem, to pamiętam, w każdej wsi było skup ziół na przykład, różnych, prawda? No i te zioła też stanowiły pewną wartość tych mokradeł, bo one gdzie indziej nie występowały. Do dzisiaj też ludzie skorzystają. Bobrek trójlistkowy i tak dalej jest zbierany, prawda? I to służy dla zdrowia ludzkiego. Nie musimy chemii, nie musimy stosować. To było takie naturalne. Dzisiaj pszczelarze do nas przyjeżdżają, prawda? I chcą taki miód bagienny na przykład. To ja już mówię to, z czego mamy taką wartość, bo z obserwacji ptaków też mamy dużą wartość. To mówimy, a tamte ptaki, ale do nas przyjeżdża dużo osób nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z tej Europy Zachodniej. z Niemiec, z Holandii, Belgii i tak dalej. To jest wartość, prawda? To
żeby zobaczyć te ptaki, których nigdzie już praktycznie nie ma.
Tak, to są firmy turystyczne, które na tym żerują. To są gospodarstwa agroturystyczne czy pensjonaty. Tutaj nad Biebrzem mamy wiele takich przykładów i to jest taka wartość, bo człowiek nie przyjeżdża tylko, ale musi tutaj coś zjeść, gdzieś wypocząć, porozmawiać, posłuchać. Dzisiaj w radio słyszałem, że nasze województwo, czy my jesteśmy tacy gościnni, prawda? Jako, że robimy też wszystko z pasją jeszcze. U nas to widać pasję, prawda? U każdego człowieka, który czymś się zajmuje. Mamy te gospodarstwa agroturystyczne. Ja wiele tych gospodarstw znam, odwiedzam je i widzę, że ciągle taka pasja jest otwarcia dla tych ludzi, rozmawiania z nimi i tak dalej, i tak dalej. Tego nam dzisiaj brakuje, bo jesteśmy w palmtopach, lamtopach i tych różnych telefonach, prawda? Tutaj takiego kontaktu nam brakuje, więc te bagna też, ja myślę, zapewniają taki kontakt międzyludzki. Organizujemy spływy kajakowe, dużo ludzi chce wypocząć takim na łonie natury. Te tratwy nasze biebrzańskie, to wszystko jakby służy poznawaniu tych bagien, ale też ochronie, no bo jakieś to pieniądze przynosi, no i dzięki temu jest to taka wartość tych mokradeł.
Czy mokradeł mają wpływ też na klimat? My dużo mówimy teraz o zmianach klimatu. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w przyrodzie. Czy mokradła mają wpływ na klimat? Czy klimat może ma wpływ na mokradła?
To taka obustronna chyba jest zależność. Od wielu lat na Biebrzy też są prowadzone badania różnego rodzaju i klimatyczne przez różne jednostki naukowe i tak dalej, ale też no jakby samemu warto to zrozumieć, że te torfowiska nasze, prawda? No to nic innego jak to takie depozycja węgla jest, prawda? Czyli to wszystko tam jakby się deponuje, prawda? A jak się deponuje, to znaczy się zabiera to z atmosfery, to się gromadzi. Oczywiście jak spalamy, no to wtedy mamy smog jakiś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli takie bagna żyją, są uwodnione, prawda? No to trwa ten proces torfotwórczy, czyli magazynowanie tego węgla i tak dalej, czyli zabieramy z atmosfery też węgiel, mówię dwutlenek węgla, prawda? Bo to w przyrodzie najbardziej krąży. I natomiast jak bagna zaczynają wysychać, no to się mruszeje, się spala, prawda, mówimy, bo dostęp tlenu, tlen plus węgiel, to znowu te CO2 jakby to wraca z powrotem do atmosfery, no i to jest jednym z tych głównych gazów takich cieplarnianych, także na pewno klimat. Klimat potrzebny jest taki chłodniejszy, nie, bo ja ostatnio też na temat łosi ktoś mnie pytał, dlaczego te łosie? Ja mówię, no bo tak, bo łosie to są zimnolubne takie, nie? Nie mogą gdzie indziej, gdzie jest ciepło, to dla nich jest powyżej 20 paru stopni, to już słyszałem, że to już się tak jak dla nas Egipt czy Skwar powyżej 30. Natomiast one przenoszą się, my też szukamy ochłody latem, przecież po co jedziemy nad rzekę, żeby w tej nie gorącej, ale takiej chłodniejszej wodzie się wykąpać, więc to tworzy. No i sama przestrzeń, prawda, jest też istotna, eliminuje różne zawirowania takie pogodowe. Przecież kiedyś nie mieliśmy takich nawałnic i tak dalej. To dzisiaj się pojawia takie zjawiska klimatyczne bardzo nagłe, które nagle się pojawiają. Kiedyś tego nie było, to było łagodzone, bo nie było takich no, dysproporcji pomiędzy takimi mokradłami i terenami suchymi. Raczej to wszystko współżyło, a dzisiaj no, mamy tak jak mamy, prawda, wszystko chcemy zabrać, wszystko osuszyć, no ale potem ta woda bardzo szybko ucieka, bo wiemy, że woda bardzo szybko w dół spływa, to wszyscy od małego dziecka wiedzą, jak ucieknie, no to ten nasz skarb najdroższy po prostu, bez tego skarbu nie potrafimy chyba się obejść, to wiemy.
Ochroną bagien, to o czym między innymi mówimy i o czym przypomina ta rocznica 2 lutego, ten dzień mokradeł. Ochroną bagien zajmuje się między innymi Biebrzański Park Narodowy i po piosence porozmawiamy dokładnie o Biebrzańskim Parku. Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o mokradłach, o bagnach, bo 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Mokradła są nam bardzo potrzebne, mówiliśmy już o tym. Ochroną bagien zajmuje się m.in. Biebrzański Park Narodowy, utworzony w 1993 roku. Jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. No właśnie, a jaki obszar zajmują bagna?
Sama Dolina Biebrzy, czyli Kotlina Biebrzańska, bo w zasadzie pod względem takim geograficzno-fizycznym, to jest taki mezoregion, który się nazywa Kotliną Biebrzańską i Kotlina Biebrzańska jest otoczona wysocyznami. To jest taki układ, no i ta sama Kotlina Biebrzańska to jest znacznie większa od granic samego parku, bo park ma 600 km kwadratowych czy 60 tysięcy hektarów. Ja już mówię tak w zaokrągleniu, już nie będę tam do hektara. Natomiast sama Kotlina Biebrzańska to jest obszar pięciokrotnie większy. Kotlina Biebrzańska to też bagnawizna, jak wiemy, bo sam park obejmuje ochroną jakby trzy takie baseny, górny, środkowy i dolny, jak Państwo popatrzycie na mapę. Natomiast jeszcze te bagnawizny osuszone też zaliczane są do Kotliny Biebrzańskiej jako takiego regionu ekofizjograficznego, prawda? Także to jest znacznie większy obszar. No i w tej Kotlinie Biebrzańskiej właśnie bagna dzisiaj zajmują gdzieś około 1/3 powierzchni, chociaż są one w różnym stopniu, można powiedzieć, uwodnione, prawda? Są to tereny trudno dostępne, gdzie torfowiska są i głębokie, prawda, i przez cały rok uwodnione, a są tereny susze. W samym parku też charakterystyczną taką cechą są wydmy, czyli my mówimy grądziki, grądy i tak dalej, to pozostałość po okresie lodowcowym, kiedy ta ogromna woda spływała i tworzyła takie wały piaszczyste i dzisiaj możemy po tych piaszczystych wydmach chodzić. W naszym basenie środkowym mamy piękny szlak od Grzęd, prawda, idziemy z wieżą widokową na Wilczej Górze i tam kilka kilometrów możemy iść suchą nogą po pioseczku, takim jak na plaży, no a po obu stronach będziemy widzieli mokradła. Czasami one są porośnięte lasem, bo też Czerwone Bagno, ten najstarszy rezerwat w Biebrzańskim Parku Narodowym, to właśnie jest to takie torfowisko przejściowe, bo dzisiaj ono tak jest określane, ale też jest porośnięte lasem, głównie takim borem sosnowym, prawda, ale to nie widać tego bagna, ale żeby po nim chodzić, mamy utworzoną kładkę i trzeba iść po kładce, bo teraz jest sucho, prawda, ale powinno być mokro i powinniśmy chodzić po kładce, które specjalnie dla turystów przygotowaliśmy, żeby to można było poznać.
No właśnie, jest sucho. Co się dzieje na bagnach w tej chwili? Czy to już ta susza jest widoczna od dłuższego czasu, czy to teraz, kiedy mamy taką zimę, nie zimę, dopiero się dało zauważyć?
No niestety mamy od dłuższego czasu, bo już chyba od lipca ubiegłego roku, bo jeszcze w ubiegłym roku ta wiosna też była taka, się zapowiadało, bardzo sucho ten początek wiosny, potem trochę te deszcze spadły, ale od lipca chyba ubiegłego roku, czyli mamy 6 i teraz 7 miesiąc i mamy taki stan niżówki na bagnach, gdzie w stosunku do średniej wody, można tak powiedzieć,
wysokości,
bo poziomu wody to mamy metr mniej, średnio, prawda? To proszę sobie wyobrazić, metr wody to na takim obszarze to są ogromne ilości, to są miliony metrów sześciennych braku tej wody. No, odsłaniane są w niektórych momentach nawet brzegi Biebrzy, prawda, czyli coś niepokojącego się dzieje. My jesteśmy trochę uzależnieni, mimo że jesteśmy dzikim terenem i tak dalej, ale te wszystkie kanały, o których mówiłem, to tam też ta woda jest w różnym stopniu zatrzymywana. Największym takim dostawcą wody dla Biebrzańskiego Parku jest rzeka Netta i ten równoległy kanał augustowski. No i teraz chyba w Augustowie też trzymają trochę tą wodę na tych śluzach, prawda, żeby statki nie osiadły na mieliźnie, ale tam trzymają, ale w Biebrzańskim Parku tej wody nie ma, bo to trzeba na to też tak patrzeć, że już wsadziliśmy palce w różne miejsca i potrafimy sterować. Na szczęście staramy się i prowadzimy od kilku lat taki projekt renaturyzacji. Już ostatnie takie własnościowe sprawy załatwiamy i jak załatwimy te wszystkie sprawy własnościowe, to też będziemy mogli rzekę Ełk skierować do starego koryta, czyli jakby wydłużymy jej bieg, tak? Bo ona została przez kanał ten ludzki skrócona, a jak wydłużymy, no to ta woda, która teraz bezproduktywnie czy bez żadnej korzyści przyrodniczej spływa, bardzo szybko wpłynie na basen środkowy. Być może to uwodni i polepszy nam troszkę te warunki mokradłowe.
Mało wody. Czy można powiedzieć, że bagna wysychają, czy raczej jeszcze trochę za wcześnie?
To widać, że niestety wysychają, prawda, bo te spalanie to trwa szybko. Jak mówimy, że ten proces torfotwórczy, to ktoś tam policzył, że to milimetr rocznie, prawda, ten torf narasta, milimetr rocznie, no to, żeby centymetr, to trzeba 10 lat, żeby metr, no to setki lat trzeba, żeby, czy tysiące nawet, żeby to wszystko trwało, natomiast spalanie trwa bardzo szybko, potrafi 5 do 10 nawet milimetrów rocznie torf się spalić, czyli po prostu utlenić się, wyzwala się wtedy i azot, i ten dwutlenek węgla, i tak dalej, zmienia się struktura siedliska, i tak dalej, także mamy poważne kłopoty, a przede wszystkim też, skoro jest sucho, to wkraczają drzewa i krzewy, drzewa na teren parku, to co kiedyś rolnicy, ojcowie, dziadkowie dzisiejszych rolników korzystali z tego, prawda, kosili i tak dalej, to dzisiaj bardzo szybko drzewa potrafią szybko opanować takie tereny suche. Kracza na Biebrze też mówią, że dużo jelenia, prawda, czyli on konkuruje z łosiem, także bardzo szybko te przemiany następują, których nie zawsze szybko na bieżąco wiemy.
A jaki wpływ to ma na ptaki, wpływ na roślinność?
No, mówimy ptaki wodnobłotne, prawda, taka grupa ptaków, które w zasadzie na zimę muszą odlecieć prawie w 100%, no bo u nas mokradeł zimą nie powinno być, to wszystko zamarza, pokrywa się śniegiem i dopiero kiedy ta woda się pokazuje, to te ptaki do nas wracają. No i teraz jak się sam zastanawiam, jeżeli taka sytuacja będzie, gdzie nie będzie mokradeł, to nie będzie tych rozlewisk ogromnych w Kotlinie Biebrzańskiej, to nie wiem, co to będzie. To może szybko przelecą, prawda? W ubiegłym roku też mieliśmy bardzo krótki sezon, prawda? Bo kiedyś one zostawały, ta woda powoli opadała, odsłaniała kolejne takie pastwiska, można powiedzieć, dla nich, czy łąki, których się one tam pożywiały. Natomiast jeżeli przylecą i nie będzie nic, no to bardzo mi przykro, ale no...
Mieliście taką sytuację latem, że wiele gniazd było odkrytych.
Drapieżnictwo, to mówimy o tym, prawda, bo duża woda jest czasami niebezpieczna, prawda, bo przychodzi taka duża woda i zalewa to wszystko, ale no susza jeszcze gorsza jest, prawda, bo kiedy te ptaki znajdą sobie między tymi rozlewiskami takie miejsca na gniazdowanie, kiedy nie ma tych mokradeł, no to one stają się łatwo dostępne dla wszystkich, nie tylko dla dzikich zwierząt, ale też dla wojącających się piesków, kotków i tak dalej. No i lisek ten, który się tak wody boi, no to teraz nie. No i
nie
on
ma
będzie,
się czego bać.
Nie ma się czego bać i będzie penetrował, prawda? Jak będzie penetrował, to będzie niszczył to wszystko. No ten sukces lęgowy też widzimy, że w ubiegłym roku już on był taki bardzo zachwiany, można powiedzieć, w wielu gatunków ptaków przez taką suszę. Co będzie w tym roku, nie wiemy. No, miejmy nadzieję, że jeszcze przyroda wyrówna przynajmniej deszczem jakimś.
To na to tylko można liczyć.
Na to tylko można liczyć,
deszcz.
Tak.
No właśnie, za chwilę my porozmawiamy o tym, jak my możemy chronić te mokradła, co my możemy jeszcze zrobić, żeby jednak było lepiej, żeby ten rezerwuar duży wody nam nie wysychał. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk jest dzisiaj gościem. Rozmawiamy o Światowym Dniu Mokradeł, o tym, dlaczego mokradła są tak ważne. Mówiliśmy przed piosenką o tym, że bagna nasze biebrzańskie wysychają i ten stan się coraz bardziej pogarsza i to może być też zagrożenie i dla gatunków, wielu gatunków ptaków i roślin, a także w pewnym sensie dla nas. No właśnie, czy jest jakaś możliwość, żebyśmy mogli sami chronić te bagna? Czy my możemy coś zrobić więcej?
Zapewne tak. Ja nie chcę tu takich trywialnych stwierdzeń. Powinniśmy oszczędzać wodę, prawda, nawet od tej kropli, od tego kranu i tak dalej, bo zużywamy jej coraz więcej. Nie patrzymy na to, prawda. Na szczęście można powiedzieć, dla przyrody ta cena wody rośnie, prawda, i potem jej oczyszczania, prawda, to odczuwamy potem w naszych rachunkach. Przez to się też będziemy uczyli, żeby tą wodę oszczędzać. My prowadzimy takie projekty renaturyzacji, prawda, mówimy, czy rewitalizacji, bo czasami to można i tak nazwać, kiedy to, co zostało dawniej zmeliorowane, skanalizowane, te kanały, które są na Biebrzy, czy odcięta stara rzeka Ełk, która została skierowana do kanału Rudzkiego bardzo dawno temu, to chcemy to odbudować, prawda, i przywrócić dawny system wodny. Także to taka nasza podstawowa taka działalność, bo no, niestety Biebrza uchodzi do Narwi bez żadnych tam przetamowań i tak dalej, to na chwałę można powiedzieć przyrody, że tego nie zrobiono, ale nie wiem, czy nie będziemy się zastanawiali w przyszłości, żeby gdzieś tą wodę tam zatrzymać, bo jak ona tak szybko nam będzie uciekać, a tu z góry nie mamy mamy dostawy tej wody, to będzie to dla nas takim ogromnym problemem. Także no, liczę, że ta renaturyzacja, czyli powrót starej rzeki Ełk i tak dalej. No, w górnym basenie zrobiliśmy też sporo takich przetamowań w ramach takiego projektu ochrony siedlisk tych mokradłowych na Górnej Biebrzy. Też staramy się zatrzymać tą wodę w każdym możliwym rówku. Będziemy kolejne takie miejsca wyszukiwali.
Światowy Dzień Mokradeł obchodzony w wielu krajach na całym świecie. Co w ramach tego Światowego Dnia Mokradeł w Biebrzańskim Parku?
My akurat w naszym województwie trwają wakacje, tak jak mówiłem. Dawniej jeździliśmy do szkół i być może wrócimy do tej tradycji, że w danej szkole będziemy organizowali w tym dniu, czy w pobliżu tego dnia taką, może nie konferencję, ale też
spotkanie.
Różne spotkanie, zabawy młodzieży i tak dalej, programy różne, żeby przekonać do potrzeby ochrony bagien, nie tylko w Biebrzańskim Parku Narodowym. Powiedziałem, że w tym roku jedziemy na takie spotkanie na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Biologii i tam też pracownicy i nie tylko, prawda, ale wszyscy też przewodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego będą opowiadali o potrzebie ochrony, o wartościach tych bagien. Jedziemy też później na OMCS i tam też dla studentów będziemy starali się przybliżyć te wartości bagien biebrzańskich, no i potrzeby ich ochrony.
Czyli bagna biebrzańskie, no my mamy naprawdę je tutaj blisko. Biebrzański Park Narodowy, jeden z czterech parków narodowych, który mamy w Podlaskiem, więc oczywiście warto do tego parku zajrzeć, bo nie mamy tak daleko. No właśnie, czy to trzeba kupić bilet, jakie są najciekawsze miejsca, co warto zwiedzić, co byłoby taką pigułką mokradłową, jeśli byśmy chcieli zobaczyć te mokradła, jak one wyglądają, co tam rośnie, co tam lata.
To zapraszam do kontaktu właśnie z naszym działem edukacji lub udostępniania. Zresztą teraz wiem, że na naszej stronie w aktualnościach mamy już cały nasz program takich spotkań edukacyjnych na cały rok, bo ten rok właśnie w Biebrzańskim Parku będzie Biebrza dla klimatu, tak nazwaliśmy ten rok i będziemy większość naszych działań w tym kierunku organizowali. Już mieliśmy pierwszą wszechnicę biebrzańską, teraz druga się zapowiada, też ciekawie, ale też kolejne działania, bo i bierzemy udział w Dniach Otwartych, takie, która Polska Organizacja Turystyczna, to też w tym dniu zapraszamy, wtedy te bilety są chyba o połowę tańsze albo nawet i za darmo. Ja będę się starał też namówić pracowników, żeby byli do dyspozycji na potrzeby, bo teraz tylko szkoły do nas przyjeżdżają. Jeżeli zamówią w ramach ferii, to też organizujemy takie zajęcia edukacyjne. No i śledzenie naszej strony internetowej. Cały rok będziemy mówić o tych bagnach. Zresztą 2 lutego i ten Dzień Mokradeł w tym roku pod hasłem chyba bagna dla bioróżnorodności, więc o tej bioróżnorodności będziemy się starali mówić, no i podkreślali tę rolę tego klimatu. Natomiast wiem, że w Polsce obchodzony jest Rok Ochrony Roślin i też pod tym hasłem też wspólnie tutaj z innymi instytucjami z Białegostoku i nie tylko będziemy propagowali też taki Rok Ochrony Roślin, chociaż no mówię, to jest jakby jeden z niewielkich elementów działalności parku, ale też w tych działaniach edukacyjnych będziemy brali udział.
Czyli mokradłom, przed Światowym Dniem Mokradeł możemy życzyć deszczu przede wszystkim, jak najwięcej.
A gościem... Nie w tym czasie, kiedy turyści będą.
Nie w tym czasie, kiedy turyści, tak.
Przyjeżdżajcie, ale... bez deszczu państwo, a na deszcz czekamy w te dni, które niech w nocy pada, tak o.
Gościem w Ekosferze był Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Aneta Gała-Burda. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.